Nela i tajemnice świata.
Cześć, tu Nela Mała Reporterka. Witam w Radiu RDC w programie Nela i tajemnice świata i możemy się słyszeć w każdą niedzielę o godzinie 12 w Radiu RDC. Jest ze mną w studiu Julia. Cześć, Julia.
Cześć.
I Julia będzie bardzo uważnie przysłuchiwać się mojej historii, a na koniec będzie miała do mnie kilka pytań. Ale zanim rozpocznę moją przygodę, to muszę przygotować sobie papier, kredki, gumkę i ołówek, bo będziecie rysować, co sobie wyobrażacie, kiedy będę opowiadać tą historię. I moja przygoda zaczęła się tak. Przejechałam z Kostaryki, czyli z kraju, który wygląda jak taki krab z jednym szczepcem większym i drugim mniejszym. I właśnie tam są takie kraby. Do Panamy. Długo ta podróż zajmowała, ale mi to minęło bardzo szybko, bo ciągle tam były piękne widoki. A Panama jest w kształcie, mogę powiedzieć, konika morskiego, który krzyczy, bo ma otwartą buzię. Panama też wygląda jak łapka żaby. A właśnie będziemy w Panamie, pójdziemy do dżungli i będziemy szukać żab. Nawet tych trujących. Kiedy już dojechałam na granicę pomiędzy Kostaryką a Panamą, nasz przewodnik podjechał do takiej śmiesznej budki, gdzie musieliśmy dać swoje paszporty. No i tam coś pan wbił stempelek czy coś takiego. No i przyjechaliśmy. I pan wskazał mi, żeby pójść w tamtą stronę. Ja tak patrzę, ale tam jest rzeka. Tylko taka przepaść i na samym dole jest rzeka. Tak pana zapytałam, czy na pewno tam, czy może, nie wiem, gdzieś w bok albo coś takiego. Pan powiedział nie, że prosto i muszę przejść przez ten most. Ten most to nie był taki zwyczajny most. On jest pokazany, kawałek niego, w mojej piątej książce. On jest pokazany, jak stoję na nim. On był naprawdę tak straszny, kiedy ja na niego weszłam, miałam wrażenie, że... Bo on był bardzo stary, ten most, bo po tym moście kiedyś przejeżdżały pociągi. I tam były takie siatki skierowane tak na ukos, bo ludzie też po tym moście przechodzili. I jak pociąg jechał, to wtedy ludzie wskakiwali na te siatki. I teraz na pewno, gdybym wskoczyła na jedną z tych starych siatek, bo były też nowe, ale gdybym wskoczyła na jedną z tych starych siatek, to by się na pewno zarwała, bo to wszystko było zardzewiałe. Oczywiście tam już pociągi nie przejeżdżają, ale nie jestem na 100% pewna, ale chyba samochody też przejeżdżają, bo widziałam motor, który tamtędy przejeżdża. Ja bym się okropnie bała tamtędy motorem przejechać, bo w tych deskach ja sama musiałam uważać, bo tutaj były, na tym moście były takie stare, strasznie stare, spróchniałe deski. Ale to nie wszystko. Pomiędzy tymi deskami było ogromne. Normalnie po prostu bym mogła spaść przez tą dziurę. Po prostu gdybym tak wskoczyła w nią, to bym trafiłabym do rzeki. To by nie było zbyt przyjemne, bo ta rzeka była bardzo, ale to bardzo daleko w dole. No i kiedy tak przechodziłam po tym moście, ja bardzo powoli tam przechodziłam. Stawiałam najpierw powoli, tak delikatnie jedną nogę na desce. Sprawdzałam, czy się nie zawali pode mną przypadkiem. No ale nic się nie zawaliło. Musiałam tylko uważać na te dziury. Trochę się zdziwiłam, że inni ludzie tak szybko po tym przechodzą, nawet nie patrzą na te dziury. Prawie jedna pani wpadła w taką dużą dziurę, ale nasz przewodnik opowiadał też, że on właśnie przechodził przez ten most i jedna taka starsza pani przechodziła i trafiła w taką małą dziurę, zahaczyła nogą i upadła. No i właśnie dlatego trzeba bardzo uważać, bo jeszcze pod tymi dziurami są jakieś druty, więc można się bardzo poważnie skaleczyć. Kiedy przeszłam już po tym strasznym moście, w ogóle ja nie chciałam patrzeć w dół, żeby mi się przypadkiem nie zakręciła w głowie. Nie bałam się tej wysokości, tylko tego, że ten most się zarwie i... to było straszne po prostu. No ale tam nawet samochody przejeżdżają, to dlaczego deska by miała się pode mną zarwać? Jak ja bardzo mało ważę, więc... Ale i tak się trochę bałam. Kiedy już przeszłam ten straszny most, wsiedliśmy znowu do samochodu i pojechaliśmy. Teraz opowiem wam kilka ciekawostek o żabach. Nie myślcie sobie, że niebieskie żaby żyją tylko w jakichś innych miejscach na świecie. Muszę was zaskoczyć, ale to za chwilkę. Najpierw opowiem wam trochę o trujących żabach. Jest na przykład, to są jedne z trzech moich ulubionych trujących żab, bo mam ich dużo, ale to są jedne z moich ulubionych. I to jest na przykład drzewołaz żółtopasy, który żyje w Gujanie, Wenezueli i północnej Brazylii. No i on jest bardzo toksyczny, bo właśnie takie żaby, ich trucizna nie polega na tym, że one gryzą albo coś takiego jak na przykład węże, albo jak się je zje. Tylko ich trucizna polega niestety na tym, że jak się je dotknie, to już ta trucizna działa. Więc to jest straszne, bo człowiek myśli, że o, jaka fajna, kolorowa żaba, chce ją się po prostu wziąć na ręce niż taką zieloną żabę, prawda? No bo kolory zawsze zachęcają. Takie ładne kolory. No ale te żaby mają takie kolory po to, bo one nie chcą zachęcić, żeby je złapać, tylko właśnie my to inaczej rozumiemy niż inne zwierzęta, bo inne zwierzęta wiedzą, prawie wszystkie wiedzą, jak widzą właśnie żabę, która jest tak kolorowa, to wiedzą, że ona jest toksyczna, bo to jest takie ostrzeżenie, uwaga, nie jedz mnie ani nie dotykaj, bo jestem po prostu trująca. No dobra, druga żaba. To drzewołaz złocisty. Tak naprawdę on nie jest złoty, taki żółty, żółto-złoty. Tak naprawdę on jest taki zielony, a w ogóle te wszystkie żaby można znaleźć na stronie 30 w mojej piątej książce. No i ten drzewołaz żółtopasy, on jest czarny w żółte pasy, które na tych żółtych pasach ma takie czarne kropki. On jest bardzo śmieszny, ładnie wygląda. A drzewołaz właśnie złocisty, on ma właśnie czarne różne plamki. Ale ten kolor to on nie jest wcale właśnie złoty, ani zielony. To nie jest taki zwyczajny zielony, jak takie nasze polskie żaby mają. Ale może mieliście kiedyś coś, nie wiem, jakiegoś plastikowego pająka albo coś takiego, który był takiego zielonego koloru, że jak się go bardzo długo naświetlało, to potem on w nocy po prostu świecił na taki śmieszny zielony kolor. No i właśnie ta żaba ma taki kolor, ale ta żaba nie świeci w nocy. No ale właśnie możecie sobie dzięki temu wyobrazić, jaki ona ma fajny kolor. Wcale nie złoty. Więc nie wiem, dlaczego się tak nazywa, no ale każda nazwa dobra. No i trzecia żaba. Ona jest taka cała niebieska, tylko nóżki ma bardziej granatowe. I ma takie małe czarne kropki. I to jest drzewołaz niebieski. Występuje głównie w Surinamie. To jest w Ameryce Południowej. A, i właśnie tak się zagadałam o tym drzewołazie, który jest taki zielony. On żyje na Kostaryce. No i właśnie będziemy w Panamie, więc może go spotkamy. No dobra, to teraz opowiem o tych naszych polskich żabach. No, polskie żaby, chyba każdy wie, jak wygląda. To jest właśnie pokazane na stronie 31. To jest żaba jeziorkowa, ona się tak nazywa. No, biały brzuch, takie żółte, brązowo-żółte łapki. Zielona jest, czarne kropki gdzie nie gdzie. Złote oczy z czarnym paskiem. Mi się nawet podoba. Ja jakoś się nie brzydzę żab. Ja je lubię. No i ta zaskakująca polska niebieska żaba. Powiem wam, że właśnie takie niebieskie żaby żyją w Polsce. Tylko to jest taki kolor fioletowo-niebieski, ale taki bardziej niebieski. No i właśnie ona żyje w Polsce. To są samce, tylko niebieskie. I powiem wam, dlaczego ona jest niebieska. Ona nie jest zawsze niebieska. Tylko w jakiejś porze roku samce żaby moczarowej, ona się tak nazywa, przybierają właśnie kolor niebieski. Ja sama się zdziwiłam, bo poszłam sobie nad rzeczkę, ja je na własne oczy te żaby widziałam, ja się okropnie przeraziłam. Ja idę sobie nad rzeczkę, siadam na ławce, patrzę, tam niebieska żaba siedzi na podejście. Ja się tak przeraziłam, ja takie, o nie, co się dzieje, czy przypadkiem ktoś nie wypuścił trujące żaby, bo takie żaby są do kupienia, tylko oczywiście nie wolno ich dotykać. Znaczy, chwila, ciekawostka. Takie żaby, które są trzymane zawsze w niewoli, to wolno dotykać, bo one już nie wytwarzają tego jadu. A wiecie dlaczego? To nie jest tak, że te żaby zawsze mają ten jad i po prostu one go same wytwarzają, tylko one jedzą różne trujące robaczki i tak dalej i dlatego one mają ten jad. No i wracając do tej żaby. Przestraszyłam się, że ktoś wypuścił taką żabę trującą na wolność. No i może znowu znalazła jakieś tu trujące robaki, chociaż wątpię, ale możliwe. I się przestraszyłam, ale potem szybko złapałam właśnie w siatkę taką żabę. Potem oczywiście ją z powrotem wypuściłam, ale włożyłam ją do takiego dużego pojemnika. Tak naprawdę to było wiaderko, takie przezroczyste. I zaczęłam szukać w internecie jakieś informacje, czy w Polsce żyją niebieskie żaby. No i znalazłam, no i kliknęłam w zdjęcia, porównałam, czy to jest na pewno ta sama żaba, taka, że tak samo wyglądam. No i już się upewniłam, się ucieszyłam bardzo, że są takie żaby, no i ją wypuściłam. No i taka jest przygoda właśnie o tych niebieskich żabach. Może wam też się kiedyś uda zobaczyć taką moczarową, niebieską żabę. Tylko się przypadkiem nie przestraszcie, że to jest trująca. Możecie też narysować właśnie na przykład mnie albo siebie, że siedzicie na takim mostku, na ławce, patrzycie na podest i widzicie tam niebieską żabę. Albo też możecie narysować właśnie różne kolorowe, właśnie trujące żaby. I opowiem dalej, co się stało w przygodzie o żabach po piosence.
Sin torrentes, mil remansos, y un reconocerte en cada gesto, y un saber cuando me estás llamando, y así se firma de nuevo el pacto. Olvidar nuestro amor de canto a canto y refugiarme en la vida que fui buscando y no acordarme de ti para no alentar el llanto y descubrí que estas cosas me están matando, morena, yo por tu amor vivo soñando. Yo por tu amor sigo peleando. Lleno de angustias, que fue encontrando, morena, yo por tu amor vivo soñando, yo por tu amor sigo peleando.
Jeszcze opowiem wam jedną ciekawostkę, bo tak naprawdę u nas w Polsce jest jedna żaba, która jest trująca. I to jest kumak. Kumak to jest właśnie taka żaba bardziej podobna do ropuchy, bo nie ma tych takich błomek pomiędzy palcami, ani właśnie przyssawek, bo te wszystkie trujące żaby to są drzewołazy, bo mają takie przyssawki i one chodzą ciągle po drzewach. Żaby wodne, tak jak te nasze polskie, to mają takie błonki pomiędzy palcami, co wygląda jak płetwy, tylko w tylnych nogach. A właśnie ropuchy tego nie mają i właśnie ten kumak wygląda bardziej jak ropucha, bo nie ma tych błonek i ma też taką bąbelkową skórę jak ropucha. I jest brązowy, ma brązowe oczy, czarne kropki w oczach, ale jego brzuch za to jest kolorowy. Ten brzuch jest pomarańczowy, z czarnymi plamkami, znaczy takimi cętkami bardziej, a w tych czarnych cętkach są takie biało-kremowe właśnie jeszcze takie cętki, to jest bardzo ładne. No ale ten kumak jest trujący i kiedy się przestraszy bardzo, to wtedy kumak się odwraca na plecy, pokazuje właśnie ten kolorowy brzuch i zaczyna się pienić cały. Ale to za bardzo człowiekowi nie zaszkodzi, jeżeli jej nie dotknie ani nic. To nie jest aż tak zabójcza trucizna jak u tych drzewołazów. Ale niestety samemu kumakowi to może zaszkodzić. To też jest dla niego trujące, więc lepiej go po prostu nie denerwować, żeby nic się tobie ani kumakowi nie stało. Lepiej tylko na niego patrzeć i podziwiać, jaki jest ładny, by w ogóle nie łapać ani nic. No dobrze, to może już wrócimy do historii, skoro już wiemy tak bardzo dużo o żabach ogólnie. To kiedy już dojechałam samochodem, pan przewodnik powiedział, że właśnie tutaj, w tej dżungli, jest tu bardzo dużo różnych żab. I muszę wam powiedzieć, że ogólnie kiedy wchodzę do jakiejkolwiek dżungli, mam wrażenie, że bardzo dużo zwierząt na mnie patrzy, ale tylko, że ja ich nie widzę. I to prawda. Zwierzęta już dawno mnie zauważają, tylko, że ja ich nie widzę. Bo po prostu przechodzę i na przykład, nie wiem, może nawet węża ominęłam albo coś takiego, który się nie ruszał. Bardzo dużo rzeczy omijamy i dlatego warto czasami po prostu się zatrzymać, pozaglądać pod liście, tak dalej. I właśnie tak tym razem zrobiłam, bo już wiedziałam po pewnej przygodzie, że trzeba się zatrzymać, bo dzięki temu zobaczyłam leniwce i jak się zatrzymałam. Więc się zatrzymałam w takim miejscu, gdzie uważałam, że to jest bardzo dobre miejsce dla żabek, bo taka mały strumyczek bardzo przelatywał, było bardzo dużo liści, drzewa takie pochyłe, porośnięte z mchem, więc uważam, że to było bardzo dobre miejsce. Tak poczekałam chwilę, patrzę naokoło mnie, patrzę, nic nie widzę. Tam rosły w pewnym miejscu takie wielkie liście. Takie naprawdę bardzo duże. Kiedy tak popatrzyłam na te liście, widzę, że na jednym z nich jest taka dziwna, jaśniejsza, zielona plamka. Tak podchodzę do tej tajemniczej kropki. Tak się przyglądam, patrzę, a to żaba! I tak się strasznie ucieszyłam, że w końcu znalazłam żabę, ale ta żaba nie była trująca, ale za to bardzo duża. Bardzo duża, jak na rzekotkę, bo kiedy miałam ją na ręku, to była taka duża, jak prawie cała moja ręka. To było straszne. I kiedy odchyliłam tak delikatnie ten listek, ta tak patrzę, ona śpi. Ona była w takiej pozycji. Po mojej stronie oko było zamknięte, a te po drugiej stronie było otwarte. Czyli wiedziała, że coś się dzieje, chciała podejrzeć, udawała, że śpi, ale chciała podejrzeć, co tam się dzieje. Nagle, kiedy spojrzała na mnie, to po prostu otworzyła oczy, po prostu zaczęła iść w stronę mojej ręki. I ja tego nie zauważyłam akurat, bo się odwróciłam, bo coś usłyszałam, chyba jakąś małpę czy coś takiego. Nagle tak czuję coś, że jest na moim ręku takie... To nie było lepkie ani obślizgłe. To nawet było takie śmieszne uczucie. To uczucie jest nie do opisania, tak jak na przykład skóra delfina. Nie można opisać, jaka, no, jaka ona jest. Tak samo jak te paluszki tej żaby. No i tak... Coś mi siedzi na ręce, tak powoli się odwracam, patrzę, a tam ta wielka żaba, ona stała się o wiele większa niż kiedy była tak skulona. O Jezu, to było straszne. No ale w końcu, kiedy już przestałam się tak bardzo bać, zaczęłam się do niej przyzwyczajać. I właśnie taka ciekawostka. Te żaby, szczególnie te trujące, za bardzo nie skaczą, one wolą chodzić. Szczególnie tą, którą miałam na ręce. Ona, to jest rzekotka. Jest takie bardzo ładne zdjęcie właśnie, jak idzie. Jedną łapkę ma wyciągniętą do przodu. To jest na stronie 36. A właśnie, jak jeszcze można znaleźć taką żabę? Kiedy spojrzy się w górę, gdzieś na drzewa, i kiedy świeci słońce, to te liście są takie jasne. Prawda? I można zobaczyć właśnie taki cień, tak jakby. Że właśnie żaby i tak można bardzo łatwo ją znaleźć. No ale te liście były ciemne i były na dole, a ta żaba po prostu wyglądała jak jakieś przebarwienie na listku. No ale była bardzo fajna. Ona ma biały brzuch, takie pomarańczowe, te przyssawki ma pomarańczowe i trochę dalej te łapki. Nóżki ma zielone. Po bokach ma taki żółty pasek, na którym są niebieskie pręgi. Reszta jest cała zielona. I ma jeszcze czerwone oczy. Czerwone, wielkie, śliczne oczy. No i tak wygląda ta rzekotka. I naprawdę nie mogę opisać, jakie to jest uczucie, jak ma się ją na ręku. To nie jest wcale jakieś nieprzyjemne, to jest nawet miłe. Ale trzeba ją, taką rzekotkę wziąć na rękę, żeby... Po prostu zrozumieć, o co chodzi, bo nie da się tego zupełnie opisać. A jeszcze te jej nóżki pod spodem są fioletowe. Rzekotki, te paluszki mają bardzo przylepne i w mojej książce to jest takie moje chyba ulubione zdjęcie tej rzekotki, która jest pomiędzy dwoma bambusami, takimi cieniutkimi. I ta żaba wygląda zupełnie jak ninja, że na jednym bambusie trzyma stopę, a na drugim jedną ręką się trzyma, a drugą ma tak przed siebie, jakby chciała skoczyć, tak. Takie ninja i skacze. To bardzo fajne zdjęcie. No i kiedy już ta żaba zaczęła próbować już mi zeskoczyć, to położyłam ją delikatnie na listek. Ona, powiedziałam jej tak... Chodź już idź spać, już wystarczająco dużo przeżyć miałaś w jeden dzień. No i ona tak jakby mnie zrozumiała, ułożyła się na tym listku i od razu zamyka oczy, zasypia. No kiedy już miałam już wracać, to patrzę na takich trochę innych listkach, takich bardziej jak wyglądały te listki, jak takie listki kaktusa. Tak patrzę, coś jest kolorowego. Tak się przyglądam, odsłaniam trochę liście, patrzę, a tam wielkie zaskoczenie. Trująca żaba! Jej! Bardzo, ale to bardzo, bardzo, o wiele bardziej się ucieszyłam niż stan tej żaby, bo chciałam znaleźć właśnie takie trujące, bo bardzo je lubię i to była jedna z moich ulubionych żab. To właśnie drzewołaz złocisty. No i właśnie takiego znalazłam. No i bardzo się ucieszyłam. Kiedy on mnie zobaczył, to nagle odwrócił się w moją stronę i zaczął skakać do mnie. Tak skakać i iść, tak na przemian. Bo one nie robią jakichś bardzo dużych skoków, jak te nasze polskie żaby potrafią naprawdę ogromne skoki robić, takie wysokie i bardzo daleko. A drzewołazy właśnie takie malutkie i niskie, takie hops, hops. Hops, to bardziej wygląda jakby szły, niż jakby skakały. No i właśnie takimi małymi skokami zbliżał się do mnie. Kiedy już zszedł z listka, wszedł na ziemię i zaczął iść w moją stronę. Ja się tak powoli cofam, bo nie byłam pewna, czy one nie potrafią przypadkiem zrobić większego skoku, więc tak na wszelki wypadek się cofałam. Przechyliłam taki krzaczek i po prostu liściem ją tak odgoniłam, powiedziałam i dobrze, już cię zobaczyłam, to wszystko jest okej, ale nie chcę, żebyś na mnie wchodziła. No i poszła sobie. Opowiem wam jeszcze jedną ciekawostkę, bo to już jest koniec mojej historii, że Indianie w różnych krajach, jak polują na jakieś zwierzęta, i na przykład mają dżidy albo coś takiego, albo dmuchawki, wykorzystują tą truciznę z tych żabek, żeby zatruć te strzałki. Taka trucizna jest też niebezpieczna dla człowieka. Bardzo trujący jest drzewołaz żółtopasy, o którym wam opowiadałam. To jest jeden z moich ulubionych trujących żab. Może zabić 20 dorosłych osób, ale to też nie jest tak do końca pewne, bo naukowcy się tak spierają, który jest najbardziej trujący, który może ile więcej osób zabić. No ale podobno właśnie ten drzewołaz żółtopasy może zabić 20 osób, a 10 tysięcy mysz. Bardzo dużo, więc lepiej żadnej trującej żaby nie dotykać. No i to jest już koniec mojej historii. Po piosence będą pytania od Julii.
Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là deux, trois femmes qui faisait le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. Les gens de bon quartier, les touristes, les vieillards aiment bien se promener le long des grands boulevards. Ils achètent des souvenirs, des tours Eiffel en plastique. Les saltimbanques les font rire, mais faudrait qu'on leur explique qu'il y a de la merde partout, de la drogue et surtout des jeunes en galère qui trafiquent la misère. Ouais, je dois bien avouer que j'y passe toutes mes journées. C'est que parfois Paris, c'est la joie et la folie. Croyez-moi bientôt, les flics auront du boulot, car tous les vagabonds parlent de révolution. Un jour toutes nos chansons, ouais, vous désarmant, il n'y aura plus que la folie, la joie et l'anarchie, la joie et l'anarchie, la joie dans Paris. Thank you.
mała reporterka. Słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata. Jest ze mną w radiu Julia i właśnie skończyłam moją przygodę o żabach. I Julia ma do mnie kilka pytań.
Dobra, no to jaka żaba tam jest największa z tych wszystkich, co tam widziałaś?
Z tych, które tam widziałam, to właśnie ta, która miałam na ręku. Czyli ta wielka rzekotka. Naprawdę była olbrzymia.
A która najmniejsza?
Najmniejsza? To chyba była taka żaba, która jest taka czerwono-niebieska w czarne kropki, coś takiego. To była taka najmniejsza, bo ona jest naprawdę bardzo mała. Ona jest wielkości czubek mojego małego palca.
No to malutka. Jest,
no, mała.
A ile razy byłaś w Panamie?
Jeden, niestety. Ale chciałabym drugi raz pojechać, bo tam było bardzo fajnie. Szczególnie chciałabym jeszcze raz przejść przez ten straszny most.
No właśnie, a czy długi był ten most? Czy taki?
Dosyć długi. Niestety. To było straszne, jak przechodziłam. Jeszcze bardziej się przestraszyłam, bo ten most aż się tak zaczął trząść, kiedy motor pod nim przejeżdżał, bo kiedy byłam na środku tego mostu, kiedy motor przyjechał tak bardzo szybko. To było straszne.
Z każdej przygody przywozisz jakieś pamiątki. To jaką pamiątkę przywiozłaś z Panamy?
Przyniosłam taką malutką figurkę z drewna żaby właśnie, ale nie jestem pewna, gdzie ona jest.
Okej. Okay. A jak się nazywa najzimniejszy kraj, w którym byłaś? I najcieplejszy też tak po drodze.
Najcieplejszy to chyba Birma. To było gorąco.
A w którym było zimno?
Najzimniej chyba było... Nie mogę się zdecydować, gdzie było zimniej. Czy na Islandii, czy w Laponii? Nie wiem, tam chyba było tak samo zimno, ale na pewno zimniej będzie na Grenlandii, gdzie właśnie jadę. A czy ty może miałaś jakąś przygodę z żabami gdzieś na wyjeździe albo coś takiego? Widziałaś jakąś trującą żabę albo jakąś bardzo dużą?
Tak, jak byłam we Włoszech na wakacjach, to było strasznie bardzo gorąco i nam raz do domu weszła taka wielka ropucha. Nie wiem, ona chyba nie była trująca, no ale była wielka i się jej bałam trochę. Tak, ona... Tam mieliśmy ten domek z kamienia, więc tam było zimno i ona się chciała ochłodzić. I to było straszne. Taka wielka żaba.
A jak ona była duża?
Duża. No, ona była chyba wielkości mojej ręki całej, w sensie dłoni. I była taka gruba strasznie. I ona nie skakała też, tylko się tak dziwnie czołgała, że siedziała skulona i jak się tak rozciągnęła, jak zaczęła iść, to była naprawdę ogromna. I tak jak talerz, nie wiem, do zupy czy do czegoś, jak się tak rozciągnęła, to było straszne.
Okej, ja bym się chyba ucieszyła, gdyby mi taka weszła. Nie wiem dlaczego, ale bym się ucieszyła.
Żeby jej zrobić zdjęcie.
Pewnie powiedziałabym, o, mamy gościa. Odwiedziła nas ropuszka.
Tak, ona mieszkała tam w takim pobliskim stawie chyba, bo tam... Tak wyglądało. No i przyszła.
Ona może raczej mieszkała gdzieś, tam były jakieś rynny albo jakieś takie...
Może, gdzieś mieszkała.
Bo one właśnie w takich bardziej chłodnych miejscach. No nie tak. Stawy, tylko bardziej pod rynnami, w rurach.
Gdzieś tam w cieniu gdzieś siedziała.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na przykład jakimiś naukowcami. I że tworzymy nową żabę.
O tak, okej.
To jakiej ona by była wielkości, ta twoja żaba i tak dalej?
Mojej żaby, no to nie byłaby za duża. Na pewno mniejsza niż dłoń. Nie aż taka mała jak ta malutka, co była wielkości tego końcówki palca małego. Byłaby na pewno nie trująca, żeby mogła sobie pomieszkać w Polsce troszeczkę, żeby się nikt nie jebał. I byłaby raczej taka zielonkawa i miałaby niebieskie oczy. O tak. I brzuch by miała żółty.
Okej.
Okay. A twoja?
Moja by była duża. By była wielkości... Mojej wielkości by była. Albo nie, fotela.
Fotela, no właśnie.
Fotel jest większy.
Wiem.
Nie, jakby co?
Straszne.
Dobra. To by była wielkości fotela. To by było...
Ale długości czy wysokości? Tak bardziej
wysokości i by była taka gruba jak ropucha. Ale koloru by była, to by był niebieski, czarny, żółty i fioletowy. To byłyby takie mieszane ze
sobą. A jakie oczy?
Poczekaj. Nogi by miała fioletowe, na tych przystawkach, na palcach, by miała kolor żółty. Ogólnie większość by była czarno-niebieska. Pomarańczowe by miała kropki. Głowę by miała żółtą i miałaby czarne takie paski na bokach. Brzuch by miała granatowy. I oczy. Oczy by miała koloru złotego z czarną kropką.
A byłaby trująca czy nie?
Zależy w jakich okolicznościach. Kiedy jest w wodzie, jest trująca. Aha. Kiedy jest mokra. A kiedy nie jest mokra, to nie jest trująca.
Fajnie.
Żaba mutant. A wyobraźmy sobie, gdybyśmy się tak poszły do lasu, bo byśmy goniły te nasze wyobrażone żaby i byśmy się zgubiły. Co byśmy zrobiły?
Dobra, to co byśmy zrobiły?
Ja chyba mam pomysł. No. Znaleźlibyśmy dwie moje wymyślone żaby, bo one są ogromne. Byśmy uplotły z...
liści?
Nie, z pokrzyw. Bo pokrzywy w swoich łodygach mają takie włókna i zrobili taki eksperyment, że upletli z nich linę i schodzili po tej linie z pokrzyw z jakiegoś urwiska, które miało 50 metrów w wysokości.
I
albo
zeszli?
I więcej. Tak, i zeszli bezpiecznie, więc no to bardzo mocna lina. No to byśmy znaleźli pokrzywy. Dużo ich jest, więc nie byłoby problemu. Byśmy przecięły te wyjęły włókna. Musiałyby się przez 3 dni suszyć, no ale to nic.
Poczekamy.
Byśmy znaleźli... Załóżmy, że mielibyśmy plecaki z batonikami.
Tak.
I z czekoladą.
Tak.
No, byśmy
i z wodą.
Tak.
Z wodą.
Byśmy przeżyli. No to 3 dni czekamy. Musimy sobie jakiś szałas zbudować, coś takiego.
No,
po tych 3 dniach pleciemy tylinę i wskakujemy na żaby. Musimy
tak,
znaleźć te nasze żaby. Musimy je jakoś ujarzmić, wskoczyć na nie i byśmy... A, jeszcze te moje żaby by robiły bardzo dalekie skoki.
Tak.
I dosyć wysokie.
Jak kangur.
Tak. No jeszcze dalsze.
Okej.
No i byśmy pojechali na nich.
Tak. One by znały ten cały las na pamięć.
I by nas wyprowadziły.
Tak. I zabrałyśmy je potem do domu. I one sobie mieszkały w ogródku.
No fajnie.
No fajnie.
Trochę nierealistyczna przygoda,
ale
no ale zawsze coś. No i można powiedzieć, że zaprzyjaźniliśmy się z tymi żabami.
Tak.
To dzięki bardzo, Julia, za pytania.
No nie ma za co.
Po piosence przejdziemy do pytań od was.
Pena, aunque naciste en la capital, lejos de la arcilla, donde se forjó la luz de mi derrotero, te ayudaré a descubrir tanta maravilla, si tú te adentras conmigo por sus senderos. Rumbo a Colombia en Darién, huye en Chucunaque y Tuira, ruge en Bunde y Bullerengue, de allá la que me inspira. Costa arriba hasta Colón, a ritmo de Congo, Jujuy, Bungao, el Cristo Negro refuerza la fe del necesitado. Cuando tú crezcas pelao, pa' cuando me muera, mucha plata no te dejaré, se me fue en quimera. Te dejo esta tierra pa' que la quieras. Saliendo de la pintada, el cholito de cuplé lleva su preciosa carga por donde peno no me. Saluda cortés veraguas a los viajeros. Ñatore, May, Urraca vuelve por sus fueros. Sigue Suero y su campiña, Vasquiña y Mejoranera. Los sentimientos del alma, Canagua y Bailadera. Al ritmo de Gelo y Fito.
de la villa hasta Chitré, la berraquera, el donaire, del manito a pedací, Panamá, flote en el aire.
Pa' cuando tú crezcas, pelao, pa' cuando me muera, mucha plata no te dejaré, se me fue en quimera.
Te dejo esta tierra pa' que la quieras.
Bocas del Toro, de azul, de verde y de negro.
Calipso, Palo de Mayo, Guari, Guari. Teri, Bengo, Bebuglé, Patuay, Bribri.
¿Has visto el vuelo orgulloso del Quetzal en Bajo Mono? Allá por donde Renan tiene un lugar para nosotros. David y Golián, altivo valle de luna, que vio nacer a tu abuelo, Puerto Armuelles, Chiriquí, canción levanta tu vuelo.
Pa' cuando tú crezcas, pelao, pa' cuando me muera, mucha plata no te dejaré, se me fue en quimera, te dejo esta tierra.
Konie biegają. Konie biegają po to, żeby... Bo konie też żyją na wolności. Widziałam takie konie, które właśnie biegną i nikt nie jest ich właścicielem. To było niesamowite, były piękne. Takie łociate, czarne, białe, brązowe. Niesamowite to było. No i konie biegają, żeby na przykład szybciej się przemieścić z jedno miejsce na drugie, albo po prostu, żeby uciec.
Dlaczego wiewiórka je orzechy?
Wiewiórka nie je tylko orzechów. Wiewiórki są bardzo mądre i jedzą też na przykład grzyby. Widziałam sama, one tak robią, że zrywają sobie grzyby. Walczę z tymi wiewiórkami, bo mam takie miejsce u siebie, że tam rosną zawsze grzyby i tam jak grzyb urośnie, to przykrywam trawą tak dalej, żeby wiewiórka go nie zauważyła, bo jak go zauważy, to po prostu zrywa go, nadziewa na patyk i go sobie suszy, a potem zjada.
Po co pingwin skacze do wody?
No, pingwin skacze do wody po to, żeby złapać, po prostu zanurkować potem i złapać ryby, ale pingwiny też nie zawsze wskakują do wody, ale też po prostu schodzą sobie i rzucają się na brzuch. Albo też jak na sankach po prostu ześlizgują się do wody na brzuchu.
A po co liście są na drzewach?
Liście są dosyć ważne, bo one wyłapują ogólnie słońce i dostarczają do drzewa. No i głównie po to są liście. Dziękuję bardzo za pytania od was. Teraz po piosence będzie czas na list.
I heard it bawling, I heard it choking, fire it burning me. I heard it bawling, I heard it choking, fire it burning me. And she bawling, all it along, all it along. And she bawling, all it along, all it along. Me lot, every night that she go to bed a lot, fire keep burning she. Every night that she go to bed, lot fire keep burning, she and keep burning.
Fire,
all alone, all alone,
fire,
all alone.
Fire is burning me.
I'm a man, lad.
Fire,
all alone,
fire,
all alone.
Fire is burning me.
Me lad,
Japan, fire it burn in she. Fire in Japan and fire in Japan, fire it burn in she. And she ballin',
fire,
hole lo lo, and she ballin', hole lo lo, hole lo lo. Me lad, fire up above and fire down below, fire it burn in me. Fire up above and fire up above, fire it burn in me. And she ballin',
fire,
fire is burning me. I heard it ballin', I heard it shouting. Fire is burning me, and she ballin'. Hallelujah, fire in the back and fire in the front. Fire is burning me. Fire in the back and fire in the front. Fire is burning me. And she ballin',
fire,
hole lo lo, and she ballin', hole lo lo, me lad, fire up above and fire down below, fire is burning she, lad, fire up above and fire down below, fire is burning she, and she ballin'.
Napisała do mnie list Lena. Właśnie go otwieram. Lena napisała, że ma na imię Lena i ma 8 lat i już ma moją piątą książkę, która jej się bardzo podoba. No i Lena też napisała mi taki drugi list z rysunkiem i napisała, że kocha koty i zapytała, czy ja uwielbiam koty, sama mam kota w domu, tylko ja go bardziej traktuję jak brata niż jak kota, bo on jest ze mną od urodzenia, więc bardzo go kocham. To jest siam pomieszany z balijskim, jest piękny i jest bardzo ludzki, zachowuje się totalnie jak człowiek. I narysowała mi takiego ślicznego, brązowego kotka, który ma bardzo ładny pyszczek, słodkie oczy i siedzi na trawce. I Lena jeszcze napisała, że wie, że bardzo lubi ryby i że ona też lubi ryby. I ten kot, skoro Lena pisze, że też lubi koty, to ten kot może być jej kotem. Nie wiem, ale może. Dziękuję Leno bardzo za list. Rysunek kota bardzo, ale to bardzo mi się podobał. To już koniec naszego spotkania i możemy się słyszeć co niedzielę o godzinie 12 w radiu RDC w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!